Zaczynamy kolejną lekcję dydaktyczną. Która może nam pomóc zrozumieć, jak mamy żyć, jak powinniśmy postępować, co robić, czego nie robić, gdzie się zatrzymać, gdzie przyspieszyć w życiu. Tak? Kolejna lekcja, którą przygotowałem z Księgi Przysłów. Jakoś tak, jak czytam ją teraz prawie codziennie, jakoś tak się przykleiłem do niej, to za każdym razem dostrzegam, jak z wielu miejsc, w wielu miejscach, w każdym z tych rozdziałów, w różnych rozdziałach, wraca temat jakiś. Jest pewnych, są tematy tutaj, które się przewijają przez księgę. Oczywiście one się przewijają przez całe słowo, ale i one wracają w różnej formie, w różnych konfiguracjach. I ta księga się tak jak koło kręci. Że wydaje, zacząłeś, jest koniec, ale ten koniec zahacza o przód i ona tak się kręci. Zaczyna się czymś, jakimś stwierdzeniem, jakąś mądrością i na końcu prawie już się kończy, znowu wraca ten temat. I to jest ciekawe właśnie, że zauważyłem, że niby to wiedziałem, tak? No bo to nie problem jest znaleźć fragmenty takie w Słowie Bożym, ale Pan Jezus czy apostołowie, wiele przysłów, które mówili, one pochodziły, to nie były wymyślone wtedy przysłowie, tylko one pochodziły już z czasów Salomona, albo i wcześniej pewnie. Na przykład o złym oku. Pamiętacie, że ktoś ma złe oko, dobre oko i że nie wiadomo, co tam Pan Jezus o nim mówi. A Pan Jezus mówi o skąpstwie, o hojności, skąpstwie. Słucham? A kto nauczał, tak? Tak? Ciekawe.
Nie chodzi o to, że tu jest Słowo Bożego.
I można oczywiście tą informację z różnych źródeł pozyskać. A to z komentarza Sterna, a to z jakichś opracowań, ale ja czytając to zauważyłem, że dokładnie to mówi Salomon w swoich przysłowiach. Mówiąc o człowieku, który ma złe oko, za chwilę mówi, że skąpiec zginie, tak? A hojny będzie żył. Więc Salomon jak gdyby mówi o tym, potem Słowo Boże się na to powołuje, ale wyjaśnienie jest w samym Słowie. Tak samo o ludziach, którzy są jak chmury bez deszczu. Pamiętacie, Piotr mówi, że są tam jak chmury bez deszczu w drugim rozdziale, w drugim liście Piotra. Salomon właśnie o tym mówi, o takich ludziach, którzy są jak chmury bez deszczu i dlaczego są. To jest właśnie ciekawe, że te przysłowia pokazują, jacy są ludzie, jacy jesteśmy, jak funkcjonujemy, co się Bogu podoba, co nie. Jak zaskarbić sobie przyjaźń ludzi, a jakiej sobie nie zaskarbiać? Co przynosi błogosławieństwo długofalowo w życiu? Co długofalowo w życiu błogosławieństwa nie przyniesie? Może przynieść krótkotrwałe, tak, pożytek, ale długofalowo nie już. I bardzo dużo jest takich informacji właśnie zawartych w Księdze Przysłów. No i dzisiaj taki temat przygotowałem. Jeden z wielu, który jest, no naprawdę są intrygujące te niektóre fragmenty, takie dające do myślenia. Myśmy już sobie mówili, pamiętacie, jak mówiliśmy o królu Ezechiaszu. To była taka lekcja, ciesz się, ale nie trać głowy, pamiętacie? I mówiliśmy sobie o Ezechiaszu, jak on tam się pochwalił tymi bogactwami, tak, jak tak się cieszył, że tak trochę stracił głowę i chwalipięta taki się zrobił, aczkolwiek no miał się czym pochwalić przynajmniej, nie? Ale że to takie mądre nie było. Natomiast ja chciałem ten dzisiaj temat kontynuować, może nie w taki sposób, jak wtedy był, ale zahaczyć o niego, może troszkę z innej strony. I za pomysł do tego, bo dzisiaj będą praktycznie same fragmenty z przysłów i naprawdę prawie z całej księgi. Wybrałem te, które takie mówią w zasadzie o tym samym i nawiązują do tego samego. Ale pierwszy fragment, który chciałbym, żebyśmy przeczytali, zanim podam tytuł lekcji, to jest Księga Przysłów 12:9. Księga Przysłów 12:9.
To tam jest lepszy jest człowiek wzgardzony, który ma sługę, niż ten, kto się chwali, a któremu brak chleba.
No, przeczytajcie jeszcze raz, o czym ten fragment mówi. Rozumiecie ten fragment? Lepszy jest człowiek, ten wzgardzony, to niedoceniony. Taki lekceważony, którego lekceważą inni.
Ale ma sługę.
Ale ma sługę. Niż być jako ten pierwszy, taki, którego się gloryfikuje, którego się szanuje, ale który nie ma chleba. To o czym mówi ten fragment?
Takie życie na pokaz. Opisuje siebie jako kogoś wyższego, a w rzeczywistości nic nie ma.
Prawda, że ten fragment nie rozwija tematu. On takie powiedzenie pewne. Natomiast to powiedzenie wynika z czegoś, z jak gdyby ono jest w jakimś kontekście umieszczone. Wydarza się jakaś sytuacja, mamy styczność z jakąś sytuacją, z ludźmi, następuje jakieś wydarzenie czy ciąg wydarzeń i na podstawie tego, co widzimy i konsekwencji pewnych, powstaje przysłowie, powiedzenie pewne, tak? Zawsze tak to działa. I tu te przysłowie też, ono ma swój kontekst. Dlaczego ktoś tak powiedział? Z jakimi ludźmi mają do czynienia? I spróbujemy sobie na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć, ponieważ są inne fragmenty w Księdze Przysłów, które rozwijają temat. Które mówią o tym samym, tylko szerzej. Pokazują pewne postępowanie ludzi. Tytuł lekcji. Szacunek, chwała, uznanie, podziw. Szacunek, chwała, uznanie, podziw. Zabiegasz, przechodzisz obojętnie, a może udajesz?
Przechodzisz?
Zabiegasz, przechodzisz obojętnie, a może udajesz? Jeden zabiega o chwałę, szacunek, uznanie, podziw. Chciałby być taki, a drugi mówi, a mi na tym nie zależy. I rzeczywiście może mu nie zależeć, ale może to być tylko fasada, że mu nie zależy. Bo tak naprawdę mu zależy, tylko że on chce osiągnąć ten efekt innymi sposobami. Ale i tak mu zależy, bo chce. Chce być podziwiany na inny sposób, ale wciąż zabiega o swoją uwagę. Dzieci często. U dzieci to widać, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pewnie wiecie, przyznacie mi rację. Dzieci czasami, żeby zwrócić na siebie uwagę i nie tylko dzieci. To nie jest domena tylko dzieci. Ludzie czasami potrafią źle postępować, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ale najbardziej to widać u dzieci, kiedy rozrabiają, coś robią, żeby zwrócić na nie uwagę, tak? Żeby zainteresować się nimi. Ale to nie tylko domena dzieci. Czasami są niewłaściwe metody bycia zauważonym, a czasami są właściwe metody bycia zauważonym. Ale będziesz zauważony. Tylko pytanie, jak to osiągnąć, a jak do tego nie dążyć. I ta pierwsze przysłowie, zobaczcie, mówi, że lepiej być niedocenianym, ale mieć dostatek, bo ktoś, kto ma sługę, to jest ktoś majętny. Ktoś, kto poradził sobie w życiu. Żeby mieć tego sługę, to trzeba mieć głowę na karku. Żeby dojść do sytuacji, w której będę mógł mieć sługę. Tak. Niż ktoś, kto jest uznawany, ale nie radzi sobie w życiu. Nie stać go nawet na jedzenie. On jest biedakiem. I on... No oczywiście, ale za co pytanie o niego? Dlaczego jest tak, że tego człowieka szanują, a tego nie doceniają? Pytanie, kto tamtego człowieka, który nic nie ma, szanuje, a kto nie docenia tego, który ma sługę? Tego przysłowie nie mówi. Ale mówi, lepiej być zaradnym w życiu, mieć dostatek, tak? I niekoniecznie być docenionym. Mogą ludzie nie doceniać cię, chociaż ty masz wiedzę w życiu, bo doszedłeś do czegoś. Masz wiedzę, masz mądrość, ponieważ doszedłeś do czegoś, ale ludzie tego nie doceniają, ci, którzy cię otaczają. Niż być nieudacznikiem, ale z jakichś powodów mieć szacunek u ludzi. Teraz pytanie, dlaczego masz ten szacunek? Lepiej mieć doświadczenie życiowe i dojść do czegoś, chociaż nawet nikt cię nie doceni tego, niż być docenianym za nic. Za nic. Kolejne przysłowie, bo dzisiaj będą tylko przysłowia. Księga Przysłów, 13 rozdział, 7 werset.
Znajduje się taki, który czyni siebie bogatym, a nie ma nic. Inny czyni siebie ubogim, choć ma wiele bogactw.
Tak. O czym mówi to miejsce? Co robi pierwszy?
Chwali się czymś, czego nie ma.
Czyli co robi? Udaje. Słucham?
Udaje.
Udaje kogoś, kim nie jest. Dlaczego?
No, powiada słowa bez pokrycia, to nie ma
wszczęścia. Ale dlaczego on to robi?
Chce uchodzić na swojej...
Może ma jakieś korzyści z tego.
Dla swojego.
On nic nie ma. Ale gdyby pokazał to, że nic nie ma, byłby nikim. Więc on roztacza wokół siebie nimb, że on jest taki wielki, że on coś ma, ale on nic nie ma. Bardzo łatwo to, bo przychodzi brat i go sprawdzi. Ktoś przyjdzie i go sprawdzi. I okaże się, że on nic nie ma. I często jest tak, że ludzie udają bogatych, ale z czasem, kiedy przychodzi co do czego, nagle się okazuje, że ten człowiek jest ignorantem. Że on nic nie umie, nic nie rozumie. Jest takim drobnym cwaniaczkiem, który nic nie ma. Pamiętacie taką historię, książka przedwojenna Dołęgi Mostowicza, Kariera Nikodemadyzmy. Sfilmowana. Z świetnymi rolami Wilhelmiego i Pokory i innych. Ta pierwsza, ta druga ekranizacja, bo pierwsza była jeszcze wcześniej, a potem była trzecia. Człowiek, który był prostakiem, człowiekiem, który nic nie umiał, bez wykształcenia, a przez to, że potrafił wokół siebie roztoczyć takiego twardziela, chociaż wczoraj nie był, zrobił karierę. Jeden człowiek się na nim tylko poznał. Człowiek, którego uważano za szaleńca. Ale to był tak mądry człowiek, jego uznano za szaleńca. Nikt się nie liczył z jego zdaniem. Nikt się nie liczył z jego zdaniem. To jest taka historia... Ale to nie jest oderwana od rzeczywistości historia, bo takie historie się dzieją. Nie przechwalaj się tym, czego nie masz, skoro nie masz. Ale też nie chwal się tym, co masz, jeśli masz. Bo ty to masz. Ty nie musisz udowadniać, że masz. Możesz mieć i chwalić się, ale Biblia mówi, że to też nie jest takie mądre. Pamiętacie tę księgę z królem Ezechiaszem historii? On miał. Ale po co? Nie wyszło mu to na dobre, prawda? Więc zahaczamy o Ezechiasza. Jeżeli coś masz, to ty to po prostu masz. Dziękuj Bogu, ale nie musisz się z tym obnosić. Po prostu to masz. Nie musisz udowadniać, że masz. Udowadnia, że coś ma ten, który nic nie ma i chce, żeby za wszelką cenę być postrzeganym jako inny. To jest pewna mądrość. Często jest tak, że ten, który ma, jeżeli nie chwali się tym dookoła, to często jest niedoceniany. A, to takie tam. A co on tam? Nic o nim nie wiemy. Tak? Co tam jego słuchać? O, ten to, o, on cały czas coś mówi, tak, ale dopóki nie zweryfikujesz tego, czy to, co ten człowiek mówi, ma pokrycie w rzeczywistości, a może ten, co nic nie mówi, więcej wie niż ten, co mówi, tylko czasami trzeba go zapytać, trzeba go bliżej poznać. Może ten człowiek się nie otwiera, bo ma mądrość, że przed byle kim nie mówi. Ale kiedy go bliżej poznasz, okazuje się, że on jest bardzo wartościową osobą, z mądrością życiową. Czasami tak jest, że człowiek nic nie mówi, a potem się dowiaduje, że on ma niesamowitą historię życia. Ile on rzeczy przeszedł, jaką mądrość ma w życiu. Ale nie dowiesz się, jeśli go bliżej nie poznasz, jeżeli nie sprawisz, że ten człowiek się otworzy. Ale to nie znaczy, że on jest głupi i nic nie wie. Nie przechwalaj się, jeśli nic nie masz, bo nie masz czym. I to wyjdzie na jaw. Ale też nie obnoś się z tym, co masz, bo to też nie jest mądre. I wielu się o tym przekonało, między innymi królowie. Przysłów 14:3.
W ustach głupiego jest rózga pychy, a mądrych strzegą je wargi.
O proszę, w ustach głupich, tak?
Jest rózga pychy.
Dlaczego? Bo głupi wszystko mówi dookoła, co trzeba i nie trzeba. Rozpowiada o swoim stanie posiadania, o wszystkim. Czasami ludzie umieją dojść do czegoś, ale nie mają mądrości takiej życiowej, mądrości z pilnowaniem swoich ust. A mądry strzeże swoich warg, zastanawia się, co mówi. Bo raz wypowiedzianych słów, inne miejsce, fragment Pisma Świętego mówi, nie da się cofnąć. Raz wypowiedzianych słów nie cofniesz. Jeżeli były złe, możesz je przeprosić. Możesz przeprosić tego kogoś, ale nie cofniesz słów. One zostały już wypowiedziane. Dopóki nie zostały wypowiedziane, to w głowie możesz z nimi zrobić, co chcesz. Warto o tym pamiętać, słuchajcie. Dlatego tyle jest o języku, nawet w nauczaniu apostolskim, żeby uważać, co się mówi, że język jest wrogiem, który rozpala, kłótnie powoduje. To są kolejne tematy, które będziemy omawiać. Kłótnia, gniew, złość, przyjaźń. To są bardzo ciekawe tematy, które pokazują, jak żyć.
Czy ten trzeci nie będzie gdzieś tam z rozdziału 14 bardzo podobny do tego 13?
A jest ich bardzo dużo.
No ale właśnie, ja mam tutaj, że się tak koguluje ze sobą.
A o jakim fragmencie mówisz?
O 7. No to właśnie z tym bogatym, tak?
A to ma związek z szacunkiem, chwałą, uznaniem i podziwem? Przeczytaj ten fragment, ten werset, o którym mówisz.
7, tak?
Tak.
Znajduje się taki, który czyni siebie bogatym, a nie ma nic. Inny czyni siebie bogatym, choć ma wiele bogactw. W sumie tutaj nie ma doprecyzowanego tych ust, tak? A jakby tutaj jakby... Nie, dobra, nieważne.
Ale my czytamy 14 rozdział.
Aha. Okay,
a ty chyba czytasz 13 jeszcze.
Tak, ja bym chciałam do tego poprzedniego po prostu...
Ale ja już skończyłem na tym.
Okej, przepraszam, bo ja jestem gdzieś tam w głowie. Mm-hmm. Tak mi się po prostu łączyło, więc ja chciałam...
No, okay. To ja czytam, żeby one się łączyły. Okay. Pierwszy fragment łączy się z drugim, drugi łączy się z trzecim i teraz czytamy trzeci.
Okej, okay, dobrze, bo ja sobie
tak
gdzieś tam...
Więc on się tobie łączy i tak ma być, bo taki dobrze. Jest mój zamysł.
Okej, okay, dobrze.
Żeby one się łączyły ze sobą.
Dobrze, więc wszystko jest okej, przepraszam.
Więc 14:3... Wyszałek się przechwala, a mądry człowiek zachowuje milczenie. Nie przechwala się. Dobrze jest się nie przechwalać. Ciężko, trudne to jest nie przechwalać się, ale mądre. ale trudne. Księga Przysłów 25:14.
Człowiek, który się chlubi zmyślonym darem, jest jak chmury i wiatr bez deszczu.
Człowiek, który się chlubi jakim darem? Zmyślonym darem. Jaki to on jest hojny, jak on temu dał, tamtemu dał, tamtemu dał. Jak on tu pomaga. A prawda jest taka, że on tego nie robi. Ale jak to brzmi? Każdy weryfikuje?
Nie.
Na co on liczy? Na to, że nikt tego nie zweryfikuje. Że nikt nie będzie nie zada sobie trudu, żeby to sprawdzić. Ale on będzie chodził w nimbie, tak, w takiej otoczce człowieka hojnego. Ale on jest, jak Słowo Boże mówi, chmury. Teraz zobaczcie drugi list Piotra. Piotr zastosował to przysłowie w swoim liście, w drugim rozdziale, 17-18 werset. To tak na marginesie, ale zobaczmy, w jakim kontekście on umieścił to. Drugi list Piotra, drugi rozdział. Drugi list Piotra, 17-18 werset.
Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wichar, dla których mrok i ciemności zachowane są na wieki. Mówiąc bowiem słowa, wyniosłe i puste, zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie.
Mhm. Co oni robią? Oni mówią do ludzi, którzy się nawrócili, obiecują im, roztaczają przed nimi piękne wizje życia, ale innego niż oni wybrali. I oni sami są przegrani w życiu. To nie jest tak, że oni odnieśli sukces i u nich to się sprawdza. To się nie sprawdza u nich. Ale oni oszukują. To, co mówią, pięknie brzmi i na niektórych ma wpływ nawet do tego stopnia, że oni odwodzą ich i ci ludzie odchodzą od wiary. Ale kiedy przychodzi sytuacja w zderzeniu z tym, co oni mówią, żeby to spraktykować, to okazuje się, że jest to porażką. Że to nieprawda, że zostali ci ludzie oszukani. Tak samo tu. Jeśli ktoś się chwali zmyślonym darem, bo to może na dwie strony brzmieć. Ktoś opowiada, że jest hojny, albo ktoś może opowiadać, że takie wspaniałe prezenty dostał. Tak? I opowiadać, jak to on jest taki obdarowywany. Natomiast kiedy patrzymy na Piotra, to widać, w jakim kontekście to przysłowie zostało powiedziane. Że jednak w kontekście takim, że ktoś coś obiecuje, mówi, że coś jest wspaniałe, a to wspaniałe nie jest. I oni są jak chmury bez deszczu. Niektórzy ludzie mówią o sobie bardzo dużo, przedstawiają siebie we wspaniałym świetle, jako takich w super, hipe we wszystkim, a prawda jest taka, że ci ludzie mówią tak o sobie, dlatego że tylko to im zostaje. Bo są jak chmury bez deszczu. Kiedy mówią, to wydaje się, że wow, ale nie ma nic więcej, jak widzisz chmurę, tak? O, to będzie zaraz lać, już podsypujesz trawnik, ktoś tam kosi szybko. Okazuje się, że chmura przeszła i kropla deszczu nie spadła. I jeszcze goręcej się zrobiło, tak? Czyli nie ma efektu. Ty się spodziewałeś efektu, wyglądało super, ale efektu nie było. Tak samo tu. Są ludzie, którzy mówią o sobie dużo, chcą chwały, szacunku, uznania, podziwu, ale mogą go oczekiwać tylko od tych, którzy nie zweryfikują, czy oni na to zasługują. Bo są ludzie, którzy zweryfikują to i są ludzie, którzy tego nie zweryfikują. Zobaczą, czy jest podstawa do tego, że rzeczywiście, bo szacunek do kogoś polega również na tym, że my temu człowiekowi zaufamy, że będziemy korzystać z jego porad, z jego osoby, tak, że to się wiąże z czymś. A może się okazać, że ten człowiek jest bardzo marnego charakteru, marnej postawy, że dużo rzeczy złych w życiu robi. Często idolami są muzycy, artyści, ludzie z pierwszych stron gazet, jak to mówimy. A potem jak się dowiadujesz, i tu jakaś afera, że ci ludzie, może oni tak wspaniale mówią, wyglądają, są na ale ich życie często jest dramatyczne. Ci ludzie sobie nie radzą w ogóle z podstawowymi rzeczami w swoim życiu. A odpowiadają za narody. Odpowiadają za... To są politycy często. I nagle się okazuje, że oni sobie w życiu nie radzą. A tu podejmują decyzje w sprawie milionów. Tak? Słowo Boże o tym mówi. Mówi również o nich. Jako o królach. Tu jest mowa o królach, ale to jest mowa o rządzących. Więc pyszałek się przechwala, a mądry zachowuje milczenie. On nie musi się przechwalać. Tak? Jeżeli daje dar, to Słowo Boże w innym miejscu mówi, niech nie wie lewica, co czyni prawica. Nie chwal się swoimi darami. Dałeś, Bóg to widział. Bóg to widział. Ale nie opowiadaj, nie chwal się, że jesteś taki hojny i wspaniały. Kolejny fragment. Księga Przysłów, 25 rozdział, 27 werset. Księga Przysłów, 25 rozdział, 27 werset.
Niedobrze jest jeść za dużo miodu, a szukanie własnej chwały nie jest chwałą.
Tak, co mówi ten fragment? Czy on mówi o tym, czy on mówi o działaniach spożywczych?
Nie.
On odnosi się do pewnych rzeczy. Czy ktoś was zjadł kiedyś za dużo miodu? Wiecie, jaki jest efekt, jak się zje za dużo miodu? Próbował was ktoś zjeść na przykład, nie wiem, pół słoika miodu? Właśnie. Jest aż mdło, aż słodko się tak robi, słuchajcie, że po prostu nie da się zjeść dużo miodu. W odróżnieniu od, jeżeli jesz słodycze i będą one pół na pół, tłuszcz i cukier, to teraz możesz jeść, aż odbije ci uszami. Bo to jest uzależniające. Cukier jest naturalny. Cukier produkują pszczoły. To nie jest produkt człowieka. Ten miód prawdziwy, tak? Ten miód, przepraszam. I jego dużo nie zjesz. On jest wspaniały, słodki, ożywczy. Bardzo dobry jest, tak? Natomiast jego dużo nie zjesz. Ale to przysłowie co mówi? Niedobrze jeść zbyt dużo miodu. I to prawda. Bo aż mdło będzie. I dalej co mówi? O czym mówi tak naprawdę? A szukanie własnej chwały nie jest chwałą. Słodzić sobie samemu nie przysparza chwały. Zabieganie o własną chwałę jest tak naprawdę poniżające. Za słodko będzie. Człowiek sam szuka własnej chwały. Sam w swoich oczach chce uchodzić za wspaniałego. Sam sobie osładza, dosładza sobie, że ja to taki jestem, że mnie nie doceniają, ale ja to taki wspaniały jestem. Czemu mnie nie doceniają? Czemu mnie nie chcą słuchać? Ja wszystko umiem, wszystko wiem. I człowiek sam sobie słodzi. Sam sobie słodzi. To jest niedobrze, Słowo Boże mówi. To nie tędy droga. Nic przez to nie osiągniesz dobrego. Potem w zderzeniu z rzeczywistością będzie tylko gorzej. Ale można sobie poprawić humor samemu sobie, mówiąc, jaki to ja jestem super, tak? Słodzić sobie samemu nie przysparza chwały. Zabieganie o własną chwałę nie jest rozsądne. Księga, tak?
Słuchając takiej osoby, która właśnie tak się przechwala, to takie wrażenie później też robi, że tak traci się szacunek trochę do takiej osoby, bo widzisz, co on robi. Że to jest takie, że ono w swoich oczach rośnie, tak? A ty jako osoba postronna często widzisz, jaki on jest w rzeczywistości, że to często mija się z prawdą nawet, tak. To, co on mówi. Tak. I to takie czasami jest, a wręcz no, trochę godne politowania dla takiej osoby.
Więc to, tak, ważne jest również to, słuchajcie, że obserwujemy świat, obserwujemy ludzi, i dostrzegamy takie postawy. I tak jak Agatka mówi, czasami jest to aż żenujące. Tylko, że moim zamysłem przede wszystkim jest nie to, żebyśmy lepiej obserwowali innych, bo to robimy perfekcyjnie. ale to, żebyśmy zastanowili się, jacy my jesteśmy. Czy ktoś przypadkiem, patrząc i słuchając nas, nie czuje zażenowania w jakiejś sytuacji? Na to proponuję, żebyśmy zwracali uwagę. Na nas samych, żebyśmy wyciągali lekcje my, dla siebie, żebyśmy pilnowali swojego stanu serca, swojego ducha, swojego języka, żebyśmy właśnie zastanowili się, czym jest pragnienie szacunku, chwały, uznania, podziwu, czy o to zabiegamy, czy przechodzimy obok tego obojętnie, a może udajemy, że jest inaczej niż faktycznie. Patrząc na innych, możemy się też tego nauczyć. Ale pytanie, jacy my jesteśmy przed Bogiem? I to jest przede wszystkim zamysł tej lekcji i innych. Żebyśmy umieli wyciągać wnioski co do nas samych. 26:12 Księga Przysłów. Kolejne zderzenie z rzeczywistością.
Widzisz człowieka, co mądry w swoich oczach, więcej nadziei dla głupca niż dla niego.
Smutne słowa. Jeżeli ktoś jest mądry w swoich oczach, to jest to stan beznadziejny, bo Słowo Boże w Księdze Przysłów nie daje szans głupcom. Często mówię, że jak ktoś już jest głupi czasami, to nawet jak go wsadzisz do więzienia za jego przestępstwa, to wyjdzie i znowu będzie robił to samo. Czasami wypuścić go strach, bo on wyjdzie i będzie dalej to samo robił. Więc człowiek, który jest we własnych oczach mądry, on uważa się za mądrego, to nie rokuje nadziei na poprawę, że będzie lepiej w jego. To jest gorszy stan niż głupca. Dlaczego? Bo ten człowiek nie przyjmie już żadnego pouczenia. Bo on wszystko wie. On przyzna rację, ale on tego nie zastosuje, bo on wie lepiej. To dobre, ale dla ciebie, nie dla mnie. Ja wiem lepiej, ja wszystko wiem. Ja was pouczę, no ale jak ja was pouczę, to kto mnie może pouczyć? Jak ja was pouczę? Kto z was, skoro ja was uczę, będzie we mnie? I Słowo Boże mówi, że dla niego nie ma nadziei, bo więcej nadziei jest dla głupca niż dla takiego człowieka. To nie do tematu. Nie przynajmniej do tematu. Tak mi się wydaje.
Okej, okay, jakby to gdzieś tam...
no, ale... No tak, tak, tak. No, Pan Jezus powiedział...
No, tylko nie pamiętam, z jakiej to jest oczywiście Ewangelii, no. Tak, ale właśnie...
Więc jeżeli dobrze by było znaleźć ten fragment, jak znajdziesz go, to możemy przeczytać w kontekście i zobaczyć, czy o tym mówi, bo mi się wydaje, że nie. Ale dobrze by było, jeśli wtrącasz te rzeczy, to żebyś najpierw odnalazła i sprawdziła, czy warto to tak zastosować. Na szybciutko sobie znaleźć i... Dobrze, dobrze. To zostawiamy to sobie na sprawdzenie. Będziemy też o tym mówić, ale później. To, co ty mówisz, ja nawiążę do tego, ale nie w tym momencie. Ale ma to związek z lekcją. Słodzić sobie samemu, mądry we własnych oczach, nie rokuje nadziei na poprawę. Pamiętajmy, żebyśmy zachowali taką postawę, że gotowi jesteśmy zawsze się uczyć. Nawet jak wiemy już coś, nawet jak już coś wiemy, to możemy wiedzieć na ten temat więcej. Nie jest tak, że wiemy już wszystko. Nawet jeżeli jesteśmy ekspertem w jakiejś sprawie, to czasami jest tak, że ktoś, kto nam się wydaje, że jest... początkujący, ignorant, jeszcze nie wie. To jest tak, że profesor potrafi się nauczyć od ucznia czegoś. Generalnie uczeń uczy się od profesora, ale może być tak, że uczniowie potrafią dostrzec rzeczy, których profesor nie dostrzegł. I oczywiście oni wiedzę mają mniejszą. Oni mają wiedzy profesora, oni mają profesury, nie napisali tych wszystkich prac, ale zauważą jedną rzecz, która będzie nowością dla tego profesora, bo coś dostrzegli. I ich ogólna wiedza nie jest taka jak profesora, ale ta jedna rzecz poszerza wiedzę profesora. O jego wiedzę ona poszerza jeszcze. Więc warto się uczyć zawsze i słuchać tych, których niekoniecznie uważamy za najmądrzejszych. Bo zawsze możemy poszerzyć swoją wiedzę. Jeżeli mamy odpowiednią postawę, nie postawę zrozumialstwa, że już wszystko wiemy, to potrafimy się uczyć nawet od ludzi, których wcale nie uważamy za autorytety. Ale może się okazać, że ten człowiek powie jakąś małą, wartościową rzecz, która poszerza nas horyzont na temat, który nas interesuje i na który się świetnie orientujemy. Nie lekceważmy takich rzeczy. To nie jest łatwe. Ja nie mówię, że to jest łatwe, bo nasza natura jest taka, jaka jest. Ale pamiętajmy, że żyjemy z Bogiem. Żyjemy w Bożej obecności. Bóg mieszka w naszych wnętrzach. Warto być takiego właśnie postawy, żeby nie być jak ten człowiek, który nie rokuje nadziei. Ekspert nawet może się nauczyć od laika o jakąś jedną małą rzecz. Ale musi się otworzyć. Musi być gotowy na przyjęcie informacji, która, a nie zakładać, że ja już wiem nawet co tam on tam. To postawa już jest niewłaściwa. Na wejściu jest problem. Przysłów 27.2.
Niech inny cię uchwali, a nie twoje usta. Ktoś obcy, a nie twoje wargi.
O, pamiętacie o tym miodzie przed chwilą? Niech inny cię chwali, a nie twoje usta. Prawdziwa pochwała, gdy chwali cię ktoś inny, a nie ty sam siebie. W tym kontekście, to już nie chodzi o kwestię za co cię chwali, co i jak, ale jeśli myślenie o sobie dobrze i samego siebie chwalenie, ono nic nie zmienia, ono nie ma żadnego pożytku z tego. Ale jeśli ktoś inny się pochwali, to znaczy, że zrobiłeś coś, co było wartościowe i ten ktoś to zauważył. Bo jeżeli ktoś siebie chwali, to może nawet chwalić za ten dar, którego nie dał. Ale nie ma efektu żadnego. Ale jeśli ktoś inny cię chwali za coś, co zrobiłeś dobrego, to wtedy jest to powód do zadowolenia, dumy, że coś dobrego zrobiłeś. Ale w tym kontekście. Prawdziwa pochwała jest wtedy, gdy chwali się ktoś inny. Paweł nawet mówił, my się sami siebie nie przechwalamy, tak? Nie przechwalamy samych siebie, ale idziemy tam, gdzie nikt nie głosił Ewangelii, bo kto się chlubi, niech się w Panu chlubi, tak? Że nie sami siebie chwalimy, ale jeżeli Bóg nas pochwali za nasze dzieło, to jest wartościowe. Jeśli ktoś inny doceni, jeśli ludzie się nawrócą, bo my głosimy Ewangelię, tak, bo to było za misja Pawła, to wtedy to jest chluba. Wy jesteście naszą chlubą, bo jesteście nawróceni. Ale wtedy jak gdyby jest, chodzi o to, że przy tym przysłowie widać efekt twojego działania. Bo kiedy ty sam siebie chwalisz, to niekoniecznie widać efekt. Bo ty jesteś bezkrytyczny wobec siebie, a inni mogą być krytyczni. Wtedy ta pochwała ma wartość. Ma wartość. Jasne? Więc prawdziwa chwała i szacunek to, gdy chwali cię ktoś inny, a nie ty sam siebie. W tym kontekście. Przysłów, wracamy? Wracamy teraz. Przysłów 16:31.
Siwa głowa jest koroną chwały. Zdobywa się ją na drodze sprawiedliwości.
O proszę! I teraz przeczytaj jeszcze raz, Asia.
Siwa głowa jest koroną chwały. Zdobywa się ją na drodze sprawiedliwości.
Pierwsza część ważna, ale druga nie mniej. Siwa głowa jest koroną, tak? Czego?
Chwały.
Chwały. Czyli człowiek dojrzały, wręcz stary, siwa głowa, tak, bo to jest oznaka starości, to jest korona chwały. Czyli tak, człowiek starszy, siwy już, i on ma ta głowa jego świadczy o tym, że to jest człowiek, który
przeżył,
wie, tak, potrafi doradzić. To jest człowiek godny szacunku, godny uznania i podziwu. Dlaczego? Bo ma za sobą życie. Ale czy każdy, Słowo Boże dodaje, jeśli przeżył życie na drodze sprawiedliwości? Bo jeżeli przeżył życie na drodze hańby, gniewu, przestępstwa, to jego siwa głowa niczego nie zmienia. On nabrał wprawy w łajdactwie przez te lata. Ale jeśli żył na drodze sprawiedliwości ten człowiek, to jest godzien chwały. Dlatego wtedy warto do niego przyjść i go pytać. On jest w stanie poradzić coś, bo przeżył życie. Zna zasady, jakimi powinien żyć. On się nimi kierował i dożył do tego czasu. I wtedy jest jego głowa siwa koroną chwały. Bo on zaczął, wytrwał i ma już tą drogę za sobą. Ale to warunek, jeśli to była droga, którą przeszedł w sprawiedliwości. Więc prawdziwa chwała i szacunek to długie doświadczenie życiowe na drodze sprawiedliwości. Ten człowiek do czegoś doszedł, coś osiągnął, tak? Na drodze sprawiedliwości to bardzo szerokie pojęcie. To jest właśnie to, że panował nad swoim językiem, przynajmniej tak, jak mu się udało. Więcej panował niż nie panował, tak? Dokonywał mądrych decyzji, postępował sprawiedliwie, nie krzywdził ludzi. Jeśli dawał podarunek, to prawdziwy, a nie szedł i chwalił się przed nim, tak? Nie robił tego na pokaz, co Pan Jezus też często zwracał na to uwagę, że nie warto robić pewne rzeczy na pokaz, ani modlitwy, ani dawanie jałmużny, czy coś na pokaz, to nie jest to, co się Bogu podoba. To nie jest mądre, tak? Więc prawdziwa chwała i szacunek, doświadczenie to jest efekt długiego doświadczenia życiowego na drodze sprawiedliwości. Takich ludzi warto cenić, takich ludzi warto pytać, takich ludzi warto doceniać. Bo oni mogą coś wnieść. Nie poradzą pochopnie, przynajmniej nie powinni. Ale to też nie znaczy, że oni uważają, że wszystko wiedzą. Bo nie byłoby dla nich ratunku, nie byliby to ludzie mądrzy, to nie byłaby droga sprawiedliwości. Więc droga sprawiedliwości to jest bardzo szerokie pojęcie, ale bardzo precyzyjne. To jest życie zgodne ze standardami, które Bóg pokazuje w swoim słowie. Nie idealne, ale człowiek się tym kierował. On wie, co znaczy odejść od tych standardów i on wie, że warto do nich wrócić, że nie należy od nich odchodzić. Ten człowiek nawet to wie. On jest w stanie ostrzec przed głupstwem, bo sam je zrobił w życiu i doświadczył konsekwencji. Mówi, nie rób tego więcej. Nie rób tego. Często rodzice dzieciom mówią, słuchaj, nie rób tego, bo to grozi tym i tym. Bo oni mają doświadczenie. Oni wiedzą, bo widzieli przypadki, albo sami tego doświadczyli, albo widzieli przypadki, jakie to za sobą niesie. Dziecko się uczy. I często my się zachowujemy też na drodze wiary. Jak dzieci uważamy, że wszystko wiemy na początku najlepiej, co nam ten czy tamten będzie mówił, ale on zobacz, czy jego życie, te 15-20 lat w wierze, to było życie, że on już ma taką głowę siwą w duchowym tego sensie, nie? Ale czy on przeszedł tą drogę na drodze sprawiedliwości? Czy może to jest taki człowiek, który 20 lat przeżył takiego chwiejnego chrześcijaństwa i on tak naprawdę nic nie wie? Ale może dużo mówić o sobie, ale tak naprawdę jego życie to jest pasmo porażek. To jest człowiek, który więcej powinien przepraszać niż dziękować. Ale może być tak, że ten człowiek przeżył życie i coś wie. Dlatego Słowo też Boże mówi, żeby patrzeć na koniec wiary ludzi. Jak oni dokonali wiary, tak? Ale możemy się pewnych rzeczy dowiedzieć dopiero, kiedy kogoś poznamy lepiej. Bo czasami z pozoru nie wiadomo, taka niepozorna osoba może nie otwiera ust niepotrzebnie. Ale jeżeli go poznasz bliżej, to może się okazać, że to jest kopalnia informacji, kopalnia mądrości, kopalnia rozsądku. Ale musisz człowieka poznać. Prawdziwa chwała i szacunek to długie doświadczenie życiowe na drodze sprawiedliwości. Księga Przysłów 21:21.
Kto podąża za sprawiedliwością i miłosierdziem, znajduje życie, sprawiedliwość i chwałę.
Kto podąża za sprawiedliwością i miłosierdziem, znajduje
życie, sprawiedliwość i chwałę.
Tak. Kto znajduje życie, sprawiedliwość i chwałę? Hebrajczyków 11:39. Bardzo znany rozdział, bo mówi o bohaterach wiary. 11:39. Oni przeszli swoje życie, czasami burzliwe, nie do końca przyjemne, miłe, ale z Bogiem. Hebrajczyków 11:39. Co tam jest napisane? Dobry werset? Czy tam?
Dobry.
Tak? To przeczytaj, Kasia.
A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy.
Zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze. Godni są szacunku i podziwu? Nie zabiegali, ale są godni. Ponieważ ich życie stało w sprzeczności z zabieganiem szacunku. Dlatego, że tam, gdzie gdyby zabiegali o szacunek, to musieliby to zrobić kosztem posłuszeństwa Bogu. Oni często życie oddawali. Ale są godni szacunku, pochwały, zaszczytów. Czyli nie zabiegając, zabiegali, tylko w dobrym miejscu. Dobrze jest zabiegać o szacunek i chwałę, ale trzeba wiedzieć jak, gdzie i u kogo. Dobrze jest być szanowanym, ale za prawdę. Za to, że potrafimy coś powiedzieć mądrego wtedy, kiedy trzeba, a nie wtedy, kiedy nie trzeba, coś głupiego. I kiedy i docenianym być u tych, którzy cenią te wartości, które my cenimy. Bo często człowiek jest niedoceniany. Dlaczego? Dlatego, że nie prezentuje wartości, które prezentuje osoba, która mogłaby go obdarzyć szacunkiem, bądź zlekceważyć. To nie jest... Nie, teraz wracamy do pierwszego fragmentu, 12:9. Chciałbym zamknąć to takim klamrą, takim... Mamy takie kółeczko, tak, taką obręcz. Lepiej być niedocenionym, ale mieć dostatek, niż wychwalanym biedakiem. Ten pierwszy musi nadrabiać miną. Ten pierwszy nie musi nadrabiać miną, a ten drugi tak. I teraz jest tak, że jeżeli my rzeczywiście mamy jakąś mądrość, potrafimy żyć w naszym życiu, dokonywać wyborów, wyciągać wnioski z porażek, z błędów, wyciągać wnioski, bo też głupiec nie wyciąga wniosków żadnych. Ale ponosimy porażki, popełniamy grzechy, popełniamy życiowe błędy, tak, decyzje, ale wyciągamy z nich wnioski i staramy się poprawiać to. Czyli nasze życie jest ukierunkowane na sprawiedliwość. I ludzie, którzy przedstawiają te same wartości, jeśli poznają się na tym, to nie będą lekceważyć nas. Będą nas lekceważyć ludzie, którzy przedstawiają i prezentują inne wartości. Albo tacy, którzy może idą tą samą drogą, ale mają problem z pychą, bo uważają, że oni wiedzą lepiej. Ale zawsze będzie to tak, że będziemy, jeżeli jesteśmy, dużo mówimy, jesteśmy takimi tubami, które dużo opowiadają, ale w środku są puste, jak te chmury bez deszczu, to najczęściej jest tak, że będziemy uważani przez tych, którzy głębiej się nie zastanawiają ani nad tym, co mówimy, ani nad tym, czy rzeczywiście tacy jesteśmy. Takimi ludźmi, którzy powierzchownie nas będą traktować. Ale to jest marna pochwała, marna widownia. Bo oni tak podchodzą do wszystkich. I to jest chwilowa chwała, a za chwilę jej nie ma, bo ci ludzie tak podchodzą do życia, jak słuchają cię i jak cię oceniają. Powierzchownie. Są ludzie, którzy oceniają powierzchownie i wtedy to sprawdza się, ale nie na dłuższą metę. Bo wcześniej czy później czas weryfikuje. Wydarzenia weryfikują, czy mówiliśmy prawdę i potem może być wstyd. Ale wstyd jest tylko wtedy, kiedy zderzamy się z ludźmi, przed którymi może być nam wstyd. Ale jeżeli oni nie mają wstydu, to i nam nie będzie wstyd. Ale jeśli wiemy, że potrafimy sobie radzić w życiu, przejść przez życie w tej sprawiedliwości, jeżeli do tej pory nam się to udaje, trwamy w wierze, potrafimy się uczyć, wyciągać wnioski, nie jesteśmy zapatrzeni za bardzo w swoją wiedzę, w swoją mądrość, w swoje wszystko, to nie przejmujmy się, jeśli ktoś nie traktuje nas jako źródła informacji i takiego człowieka, który przychodzi się radzić. Niekoniecznie tak musi być. Ale nie czujmy się też niedoceniani. Dlaczego? Bo wtedy też skupiamy się na swoich takich myślach i będziemy dążyć do tego, żeby inni nas widzieli lepiej. Ci bohaterowie wiary zdobyli chlubne świadectwo przed Bogiem. I ważne jest, żeby Bóg nas tak oceniał. A jeśli się znajdą osoby, które będą podzielać to życie, które my prowadzimy, każdy z nas, to niech będą to jedna, dwie, trzy, pięć osób. Lepiej być docenionym przez kilku niż tłum, ale przynajmniej za prawdę w naszym życiu. Za rzeczywiście, za to, co wiemy. Za to, jacy jesteśmy. A przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby Bóg nas docenił. A Bóg nas doceni nie za nasze osiągnięcia, a za naszą postawę wobec Niego przede wszystkim. Bo co masz, czego byś nie wziął? Wszystko, co mamy, wszystko, do czego dojdziemy w życiu, to jest Boża łaska. I oczywiście, nasza postawa jest bardzo ważna. Ale nie patrzmy na to w kwestii naszych osiągnięć, a w kwestii naszego posłuszeństwa i wdzięczności Bogu. Za to, co On nam dał, co dostaliśmy w prezencie, bo to są Jego osiągnięcia. Patrzmy na nasze życie z właściwej perspektywy. A wtedy będzie nam łatwiej zachować pokorę, trudniej będzie nam się chwalić tym, czego nie zrobiliśmy, albo co to my byśmy nie zrobili, gdybyśmy byli w tym miejscu, tak? Przestaniemy patrzeć z wyniosłością na innych ludzi, na ich słabości, ponieważ zaczniemy dostrzegać swoje. Zdejmiemy okulary bez krytycyzmu, tak? Że jacy to wspaniali jesteśmy i trochę tego miodu mniej będziemy jedli. Warto, słuchajcie, warto. I ostatni fragment, który podsumowuje nasze rozważanie, moje bardziej, a wy słuchacie, to jest Księga Przysłów 22:19. Co tam jest napisane? Kto przeczyta?
Oznajmiłem to dzisiaj właśnie Tobie, abyś pokładał ufność w Panu.
Oznajmiłem to dzisiaj właśnie Tobie. To oznajmiłem. Pokładaj ufność Panu. Sednem każdej sprawy jest pokładać ufność w Panu. Bo tak naprawdę to się liczy w życiu. Pokładać ufność w Panu. Wnioski, proszę. Wnioski do lekcji. Przypominam tytuł. Szacunek, chwała, uznanie, podziw. Zabiegasz, przechodzisz obojętnie według tego, wobec tego tematu, czy może udajesz? Wniosków parę, proszę. I macie te swoje, przeczytam. Dobrze, żeby nie przedłużać. Chcesz być doceniany? Dobrze, ale nie za wszelką cenę i nie wszelkimi sposobami. Pan Jezus mówi, biada, gdy wszyscy o was dobrze mówić będą. Ale to nie znaczy, że nikt nie będzie mówił dobrze. Więc dobrze, jeśli o was dobrze mówią. To nie jest powód do wstydu. Tak? Ale jeśli za dobre rzeczy mówią o was dobrze, a nie za złe. Bo ci, którzy podzielają to, tak jak mówiłem, będą mówić dobrze, a ci, którzy nie, nie będą mówić dobrze. Jakub mówi w pierwszym rozdziale 9-10. Zobaczcie, co mówi. Zanim kolejny wniosek. Jakub w pierwszym rozdziale 9-10.
Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy.
Tak. Niech się biedny, ubogi brat nie wstydzi swojego stanu, bo jest bogaty przed Bogiem. A bogaty niech się nie chlubi ze swojego stanu tutaj, ponieważ był biedakiem, gdy Bóg go uratował. Duchowym biedakiem był. Więc to, co ma na ziemi, to też nie jest tylko i wyłącznie jego zasługa. Dlatego nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Bądź sobą. Nie udawajmy hojnych, jeśli brakuje nam hojności. Nie udawajmy mądrych, jeśli brakuje nam doświadczenia życiowego. Nie udawajmy bogatych, jeśli nie jesteśmy bogaci. Mówię o majątności tutaj na ziemi. Nie udawajmy nikogo. Bo to wcześniej czy później zemści się na nas. Bądźmy sobą. Bądźmy sobą. Ale też nie przechwalajmy się. Przechwałka to narzędzie do kruchej wielkości. Bo zawsze się znajdzie ktoś bogatszy. Bogaci, mówię o bogactwie tutaj na ziemi. Zależne od sytuacji. Bo jeżeli jesteśmy wśród tych, którzy mają mniej, to będziemy chodzić za bogatych. Ale jeśli się znajdziemy w gronie tych, którzy mają więcej, będziemy biedakami. Więc bardziej się liczy to, jakie mamy doświadczenie. To jest ważne, bo to też pokazuje, jak, czy nam łatwiej żyć, czy trudniej żyć. Ale chodzi o to, że Słowo Boże mówi, żeby nie przechwalać się tym strasznie. Bo to nie o to chodzi, tak jak Ezechiasz. To, co on miał, to było jego? Co tam obrabowali potem? Świątynię obrabowali. Skarbiec świątynny. A skąd brały się pieniądze w skarbcu świątynnym? Co to było? Pamiętacie? Skąd brały się pieniądze w skarbcu świątynnym? Skąd? Dziesięcina. Więc to nie było jego, on tego nie zarobił. Na to się lud złożył. Więc nie było mądre się tym chwalić, ponieważ złupiono świątynię. Prawda? Natomiast bardzo ważne, żebyśmy nie przechwalali się, nie mówili o sobie za dużo i z wygórowaną o nas interpretacją, dlatego, że to jest narzędzie kruchej wielkości. Dzisiaj tak, ale za chwilę może się okazać, że wcale tak nie jest i będzie głupio. Jednemu więcej, drugiemu mniej, bo jeden ma więcej wstydu, drugi mniej. Ale nie tędy droga. Słowo Boże mówi, żeby tak nie robić. Paweł w Rzymian mówi, że chlubi się z ucisków. Nie wstydzi się ich, a się chlubi. Bo są to rzeczy, które go spotykały na drodze wiary. Jeśli na drodze naszej wiary, faktycznie wiary, I to jest skutek naszej pobożności, naszej sprawiedliwości. Spotykają nas przykrości, zniewagi, to pamiętajmy, że to nie jest powód do wstydu. A i Paweł, i Piotr mówi, że to jest powód do chluby. Żeby się nie wstydzić cierpień, nie wstydzić się słów poniżenia, czy nawet działań wobec nas, które będą sprawiały, że będziemy pozbawieni naszych podstawowych praw jako ludzie. Nie wstydzić się tego. Bo to poniżenie, z tej perspektywy jest poniżeniem, ale od Boga to jest wywyższenie. Więc też patrzmy na nasze życie z właściwej perspektywy. Bo czasami jest tak, że płaczemy i utyskujemy nad tym, że ktoś o nas coś źle powiedział, ale pytanie, dlaczego on to powiedział o nas źle? Dlaczego? Czy rzeczywiście my coś źle zrobiliśmy, czy dlatego, że on ma wykrzywione myślenie czy postępowanie i nasze działania mu się nie podobają? To jest bardzo ważne. Możemy my coś nabroić, tak jak Piotr mówi, żebyśmy nie cierpieli, jak ja to mówię, z powodu własnej głupoty, bo wtedy to żadna chluba. Paweł mówi, żeby nie chlubić się ponad miarę, ale tylko z tego, co się zrobiło. To jest wprost to, co przeczytaliśmy w przysłowiach. Jeżeli ktoś się chwali tym darem niedanym, czy że on więcej wie niż rzeczywiście wie, no to się chwalisz tym, czego nie zrobiłeś, bo nie ma efektu tego działania. I nie chlubić się z siebie samego, to jest podstawa. Też Paweł o tym mówi. Więc kolejne wnioski. Masz wysoką samoocenę, uważaj, żebyś nie stał się przypadkiem beznadziejnym. Żebyś nie stał się przypadkiem beznadziejnym. Nie chwal się tym, czego nie masz, bo ktoś może cię sprawdzić. Możemy się chwalić ogromną wiedzą, ale ktoś będzie miał większą, nas sprawdzi i głupio wyjdzie. Więc warto tylko mówić, czy dzielić się tym, co wiemy na pewno, ale też pamiętać i mieć pokorę w sobie, że zawsze się możemy czegoś nauczyć więcej. Że ktoś może nie ma takiego kompendium wiedzy w danym temacie jak my, ale wie coś, czego my jeszcze nie wiemy i my się możemy od niego nauczyć, mimo że on wie w niej. Tak jak wam mówiłem o tym przykładzie profesora i ucznia. Warto o tym pamiętać, słuchajcie, że całe życie się uczymy. Całe życie się uczymy. Szacunek i chwała to efekt doświadczenia życiowego i sprawiedliwego postępowania, w sprawiedliwym postępowaniu. Ewa czyta jeszcze, napisała wniosek. Dla mnie wniosek jest taki, przede wszystkim pilnować własnego języka, lepiej powiedzieć mniej niż za dużo, bo słów się nie cofnie. Tak, jeśli to z tej lekcji jest dla ciebie tak uderzające, to warto przemyśleć to i zastanowić się nad tym i wprowadzać w życie każdego dnia. Czasami jest tak, że jest lekcja, a my mamy 2-3 wnioski, bo coś w naszym życiu jest, że daje nam to do myślenia i to już jest wartościowe, słuchajcie. Bo czasami jest tak, że przeczytamy cały fragment i niewiele z niego pamiętamy po godzinie już. Ale czasami jest tak, że jedną rzecz przeczytamy i zapamiętamy o niej. Bo to jest właśnie to, co na ten moment jest nam potrzebne. Prawda fundamentalna. Pokładaj ufność w Panu. Nie zależy ci na dobrej opinii i szacunku. Jesteś tego pewny? Bo jeśli ci zależy, okej. Okay. A ktoś powie, a mi nie zależy, co ludzie o mnie myślą. Ważne, co u mnie Bóg myśli. I to jeszcze takim. No ale jeśli ważne jest, co Bóg o tobie myśli, to automatycznie musi być ważne, co ludzie o tobie myślą. Jakie świadectwo zostawiasz? Czy mają cię za drania? To wtedy uważasz, że Bóg będzie miał cię za porządnego człowieka, a ludzie mogą cię uważać za drania. Jeśli jesteś draniem, to... Wiecie, to taka, czasami jest tak, że takie powiedzenie właśnie jest taką szybką próbą usprawiedliwienia naszego samolubstwa, naszej ignorancji wobec ludzi, lekceważenia ludzi. Mówimy, a nam nie zależy. Dlaczego? Bo jesteś człowiekiem skupionym na sobie, bardzo możliwe. Właśnie takim, który dużo miodu je. Pytanie, za co cię ludzie szanują, albo za co cię nie szanują. I Słowo Boże mówi, że głupcy będą szanować głupców, a mądrzy będą szanować mądrych. Czy się chlubisz? Zastosowanie. Czy się chlubisz i czym się chlubisz? Jeśli się chlubisz. Czy się chlubisz i czym się chlubisz, jeśli się chlubisz? Bo może ktoś się nie chlubi i temat go nie dotyczy. Jeśli rzeczywiście tak jest. Warto sobie zadać pytanie i w tą stronę. Jest Bóg, który, jak Słowo Boże mówi, dla którego nasz duch jest lampą, która mu świeca wnętrze człowieka. Bóg ma, wszystko w nas widzi. Dlaczego? Bo rozświetla nasze wnętrze nasz duch, a on jest lampą dla Boga. Księga Przysłów 20:27. Żeby nie było, że jestem gołosłowny. Co jest napisane, Asia?
Duch człowieka jest pochodnią Pana, która bada wszystkie skrytości wnętrza.
Tak. Bóg zna ducha człowieka. On jest jak lampa dla Niego. Nam się wydaje, że my to tacy ukryci, że nikt nie wie, co myślimy. Bóg na nas patrzy, jesteśmy jak oświetleni żarówką potężną w środku. Bo tam się ciągle pali światło. Dla Boga oczywiście. I nigdy nie gaśnie, póki żyjemy. Także pamiętajmy. Czy starasz się, aby ludzie darzyli cię szacunkiem i uznaniem? I ile wkładasz w to wysiłku, żeby tak było? To jest temat, słuchajcie, pytanie, które no nie da się wprost na nie odpowiedzieć krótkimi słowami. Tak, nie. Trzeba przemyśleć. Na czym nam zależy, a na czym nam nie zależy. Jakimi wartościami się kierujemy, tak? Czy się przechwalasz? Czy się przechwalasz? Czy się przechwalasz? Czy, nie czym, a czy. Bo czym to by było z góry założenie, że tak. A ja pytam, czy się przechwalasz?
No dobrze.
Dobrze, no okej. Okay. Taki nasz język polski. Jak sobie radzisz z brakiem pochwał? Spływa to po mnie, tak? Ktoś powie, a ktoś powie. Muszę się zastanowić. Bo czasami jest tak, że są rzeczy, które na szybko coś odpowiadamy, ale po dłuższym przemyśleniu okazuje się, że może nie trzeba było zaraz tak chlapnąć językiem od razu, a przemyśleć, tak? Żeby nie mówić od razu, bo Słowo Boże mówi, też kaznodzieja mówi, że język prędki to powie i... A potem trzeba przemyśleć coś i się okazuje, że jest inaczej. Jak mówi 20 rozdział, werset 24, 25. Zrobić coś, a potem myśleć. Nie wiem. Po fakcie martwić się, tak? Najpierw zrobić, a potem się martwić. A to trzeba odwrotnie. Jak sobie radzisz z brakiem pochwał? Czy chwalisz się sam przed sobą, gdy brakuje ci pochwał? jak to dzisiaj mówimy, dowartościować się trzeba. Potrzebujesz tego? Trzeba się zawsze zastanowić nad tym, słuchajcie. Bo im więcej o sobie będziemy wiedzieć, im więcej Bóg nam pokaże, ale my chcemy, musimy chcieć to zobaczyć. Bo Pan widzi nas rozświetlonych, słuchajcie, bardzo dokładnie. Tylko czy my chcemy się dowiedzieć, co Bóg widzi? Bo to jest jedyna droga do tego, żebyśmy szli w drogę sprawiedliwości i żebyśmy faktycznie weryfikowali to, co nie jest dobre w naszym życiu.
Ale to jest ciekawe, bo to, co powiedziałeś, żeby się dowartościować, że to teraz tak na topie i tak właśnie działają te tak zwane afirmacje. Mhm. Szczególnie kobiety. Mhm. Że jestem piękna, jestem tak. mądra i to trzeba sobie powtórzyć.
Nieważne, co inni o tobie myślą. Ty musisz taka widzieć siebie w swoich oczach. Ale to jest tego jest pełno wszędzie, Asia.
Niesamowite.
A ja o tym pomyślałam też przez chwilę, wiesz? Afirmacja właśnie.
Więc warto się zastanowić, słuchajcie, bo żeby też nie zagubić się. Ja te lekcje też przygotowuję, żeby dać wam materiał do przemyślenia. Nie daję wam, staram się nie dawać gotowców, bo nie ma gotowców na to. Jest Słowo Boże i to, co Bóg nam pokaże w tym Słowie. Ja się ograniczam tylko do tego, żeby przeczytać te fragmenty, omówić je i dać materiał do przemyślenia. Również czy to wnioskami, czy zastosowaniem. Dać wam materiał do przemyślenia. Ponieważ każdy z nas się uczy i każdy z nas troszkę siebie zna, na tyle, na ile Bóg pokazał, ale są takie rzeczy w naszym życiu, nad którymi się nie zastanawiamy i albo nie chcemy o nich wiedzieć, albo nie wiemy o nich. A Duch Boży bada wnętrze człowieka. Bóg bada nas i wie, jacy jesteśmy. Ale warto stosować te zasady. Nie robić rzeczy, o których Biblia mówi, stronie od tego. Dowartościowujesz się? Będzie ci mdło. To nie ma efektu. To nie przyniesie pożytku na dłuższą metę. Bo prawda jest taka, jaka jest. Chcesz być mądrzejszy? Ucz się. Nie chcesz się uczyć? To... Nie rób sobie wyrzutów. No. Nie będziesz wiedział tego, jeśli się nie nauczysz. Nie będziesz wiedział tego, jeśli nie przeczytasz, nie obejrzysz, się nie dowiesz. To nie będziesz wiedział. Ale wtedy nie miej pretensji do nikogo. Ale nie chwal się też, że wiesz, skoro nie wiesz. Czy chwalisz się przed samym sobą, gdy brakuje ci pochwał? Czy to, jak oceniają cię inni i ty sam również, ma pokrycie w rzeczywistości? Bo zawsze wszystko warto weryfikować z tym, jak Bóg widzi pewne rzeczy. Bo wtedy wiemy, za co nas ludzie chwalą. Niektórzy nas chwalą, mogą nas chwalić za asertywność, ale dlatego, że jesteśmy chamami. Mówiąc kolokwialnie, starym językiem. I ktoś to nazwie asertywnością. Ale Słowo Boże nie pochwala takiej postawy. Ale też nie pochwala drugiej skrajności, że będziemy robić wszystko, co od nas będą chcieli, nie będziemy potrafili powiedzieć nie. I teraz bądź mądry i znajdź to, co mówi Słowo Boże. Słowo Boże mówi, żeby mniej mówić, więcej myśleć, nie chwalić się tym, co nie trzeba. Odmówić, kiedy coś jest ze szkodą, ale też nie odmawiać wtedy, kiedy nie musisz odmówić i mógłbyś to zrobić, wyświadczając komuś przysługę. Tak jak przypowieść o dwóch synach. Było dwóch synów, tak? Pan Jezus mówi. Ojciec mówi jednemu, zrób to. On mówi, zrobię, a poszedł i nie zrobił. A drugi mówił, nie, a potem przemyślał i poszedł i zrobił. I Pan Jezus pyta, który wypełnił wolę ojca?
Ten, co mu później.
prawda jest taka, że ten drugi wypełnił, a nie ten pierwszy. Ten pierwszy tylko powiedział. Prawda? Więc też to jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy dali sobie czasami czas na przemyślenie, żebyśmy nie mówili pochopnych słów.
Przepraszam, co było w szóstym? Te pytanie to szóste?
Nie, ja nie liczę.
Ostatnie.
Chodzi ci o pytanie na zastosowanie?
Tak, to ostatnie. To było...
Czy to, jak oceniają cię inni i ty sam, ma pokrycie w rzeczywistości? Czyli jest zgodne z prawdą, prawdą biblijną, z drogą sprawiedliwości. Bo bohaterowie wiary zdobyli chlubne świadectwo, ale ci, którzy ich prześladowali, mieli ich za nic. U nich nie mieli oni chlubnego świadectwa. Więc to wam chcę pokazać, że ważne jest, kto nas chwali, kto nas nie chwali, kto nas szanuje i za co, albo kto nas nie szanuje. I nie uciekniemy od tego, że lepiej być szanowanym niż nieszanowanym. Za dobre. Ale tu jest mądrość potrzebna. I zrozumienie. W związku z tematem, który omówiliśmy, co twoim zdaniem oznacza położyć ufność w Panu? Co oznacza to stwierdzenie? Ono jest bardzo ogólne, ale też znajduje się w Księdze Przypowieści. Co oznacza ono według ciebie w tym momencie, w tym konkretnym temacie, w tym konkretnym zagadnieniu, które omawiamy? Co oznacza według ciebie położyć ufność w Panu? Ja tyle przygotowałem. Jeśli chcielibyście coś dodać w temacie, króciutko, to bardzo proszę. Jeszcze popatrzę, co tutaj. Nie, nikt już więcej nic nie napisał. Okej, więc jeśli nikt nic już nie ma do dodania, to ja życzę wam mądrości w postępowaniu, w podejściu do chwały, szacunku, uznania i podziwu. I weryfikowania tego wszystkiego, tych swoich myśli, chęci, pragnień. Czy to jest droga sprawiedliwości, którą idziemy? Pomódlmy się.